Panie Piotrze, pan to mnie wpędzasz chwilami w zastanowienie, a chwilami w konsternację, a chwilami to w ogóle w szok poznawczy. Jak ja się dowiedziałem, że film, który będziemy dzisiaj omawiali, kosztował, uwaga, tada, 14 tysięcy dolarów jego zrobienie, to mówiłem sobie, nie no panie, to nie ma co oglądać. Głupi byłem niestety, z podkreśleniem jeszcze raz, głupi byłem, bo to jest jednak film, który przykuwa uwagę i pewno dzisiaj w ciągu audycji trochę sobie tam pomyj wyleje ulubionych swoich, ale to jednak jest film, który nie pozostawia człowieka obojętnym. A w ogóle czołem, Piotrze.
Witam. Ja ci się chciałem wtrącić i powiedzieć, że ten film kosztował na przykład 20 zł albo 0 zł, bo to dobra cena, nie? Kosztował trochę więcej, ale udało się. Witamy w kolejnym filmotekarium. Cóż, no, nadal się nie możemy oprzeć, gdy się pojawia nowość filmowa albo film dotąd niewidziany i to kusi. Skusiło i w tym przypadku. A dziś przedstawiamy Brightwood. To jest film i tutaj jest pewien problem, bo ja znalazłem informację, że to jest 2022 albo 2023 rok produkcji. No cóż, zdradziłeś tutaj tajemnicę, że to jest film niskobudżetowy, nie strzelają się, ale jednak zagwozdka jest. I to nie jest chyba w tym przypadku nic złego, że się nie strzelają, bo to... I tu chyba mogę na samym początku powiedzieć, to nie jest film dla wszystkich. To jest film, powiedziałbym, dla widzów kanału Wehikuł Wyobraźni, na przykład. Ale zanim przejdziemy tutaj do konkretów, to takie małe wprowadzenie, bo pamiętam, Marku, że myśmy dawno, dawno temu, jak Filmotekarium startowało, to mieli taki odcinek dotyczący filmów związanych z dystorsjami czasowymi, z pętlami czasowymi. No chodziło o ludziach zagubionych gdzieś w czasoprzestrzeni. Tych filmów było dużo. Były takie, tak jak Brightwood, zupełnie kameralne, gdzie się działa rzecz w, powiedzmy, bardzo ograniczonej scenerii, po takie, które były naprawdę rozbudowane i pokazywały nam, jak te różnego rodzaju, nie wiem, alternatywne rzeczywistości przecinające się z naszą wyglądają. Tutaj oczywiście się kłania jako pierwszy z tych najdroższych Doctor Strange, ale ten film, o którym dzisiaj mówimy, jest gdzieś w tej kategorii. To jest, jeżeli miałbym mówić o przynależności gatunkowej, to jest film z gatunku mystery, czyli jest tajemnica. Jest tajemnica, tylko że tak, to jest tajemnica, nad którą trzeba będzie się troszeczkę zastanowić. Nie jest to wielkie zadanie. Nie jest to tak, że będziecie musieli na kartce obliczać, co kto zrobił i jakieś równania stosować. Nie jest to też jakaś wielka kinomańska uczta, Marku. Nie oszukujmy się. To jest film rozrywkowy. Rozrywkowy, jeżeli macie dobry dzień. Także na początku już to powiem. No to jeżeli oglądaliście filmy związane z tym, że ktoś się zagubił w pętli czasowej i miał z tym jakieś problemy, to jest produkcja dla was. Natomiast jeżeli tego nie lubicie, no to darowałbym se słuchanie o Brightwood.
Piotrze, powiem tak, że ten film sprawia mi trudność, bo po pierwsze, ja trochę tracę wiarygodność. Jako miłośnik filmów, gdzie się strzelają, po raz kolejny muszę powiedzieć, że tu, tak jak stwierdziłeś, nie strzelają się w ogóle, a mimo wszystko ten film jakoś mnie zainteresował. No więc wiarygodność ewidentnie tracę. Zainteresował mnie, bo on dosyć szybko przechodzi w taką tonację tajemnicy, ale takiej, którą za wszelką... Usiłujemy ją za wszelką cenę rozwiązać, tak myślowo, no, automatycznie próbujemy to zrobić. To się nie udaje w związku z kolejnymi wrzucanymi nam przez reżysera, przez scenarzystę faktami, a może nie tyle nie udaje, co mamy problemy z jednoznacznym określeniem, co się tak naprawdę dzieje. Co więcej, pewien natłok informacji, takich nie za fajnych, powoduje, że ja w pewnym momencie czułem się autentycznie przejęty grozą sytuacji, w której para głównych bohaterów się zaczyna poruszać. Naprawdę jest tak, że miałem wrażenie, że robi się ciężko wokół mnie, że naprawdę wieje grozą. Jak człowiek tak na spokojnie o tym filmie pomyśli, no to bez przesady, no. Się zagubili się nad jeziorem. Zacznijmy od początku. Poprzedniego dnia była impreza, bogato zakrapiana winem, między innymi winem, i pewne małżeństwo, które wszystko na to wskazuje, nie żyje ze sobą zbyt dobrze, a w każdym razie gdzieś tam się to wszystko chyli ku upadkowi. Trochę absurdalnie, żeby się może zrelaksować po imprezie, udaje się na wspólny jogging. No, może tak ludzie mają, ja niekoniecznie, ale może rzeczywiście ludzie w ten sposób mają, że najlepsza nakaca jest praca, a w tym wypadku praca mięśni, w związku z tym jogging. No tak, i od tego ta historia się zaczyna. Oni tak nie lubią się chyba, są małżeństwem, ale nie do końca się już lubią. No ale biegają i w pewnym momencie znika im ta ścieżka, którą dotarli nad jezioro, wokół którego biegają albo mają zamiar biegać. Nie ma jej. I jak biegają, to ciągle trafiają w to samo miejsce, bardzo charakterystyczne zresztą. No i to jest punkt wyjścia. Dalej to już zobaczymy, ile Państwu opowiemy, ale to jest punkt wyjścia i on się na początku wydaje banalny. Jakie tam historie, to już nieraz Państwo widzieli, ale wraz z tym, jak minutaż filmu rośnie, o, łapiemy się na tym, że ta historia zupełnie absurdalnie, sam nie wiem dlaczego, zaczyna nas wciągać. I no przynajmniej mnie zaczęła wciągać zupełnie sam. Nie potrafię do dzisiaj powiedzieć właściwie dlaczego, ale stałem się widzem zaangażowanym.
Tak, tutaj w ogóle, jeżeli ktoś to będzie oglądał, to mam taką radę, żeby zwracać uwagę na to, co oni mówią od samego początku. Poznajemy tam, jak Marek powiedział, parę na krawędzi rozpadu, kłócą się o to, co było dnia poprzedniego, bo on tam nawywijał na jakiejś imprezie. I to jest para, która jest około, nie wiem, po 40, tak powiedzmy, wybierają się na ten jogging, on tam leci za nią, żeby ten konflikt załagodzić, i tak to zrozumiałem. No i nagle trafiają na ten staw, małe jezioro, jak on mówi, nawet się kłócą o definicję słowa staw, z angielska pond. I warto zauważyć tutaj jeszcze jedną rzecz, dość ważną, że film Brightwood został oparty o krótkometrażowy film pod tytułem Pond właśnie. Czyli po raz kolejny w ciągu roku mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ktoś przekłada taką filmową nowelkę na film pełnometrażowy. No i cóż, jak powiedziałeś, że oni się orientują, że zgubili drogę, po pewnym czasie się okazuje, że błądzą, to znaczy, że to jest tak, jakby oni się zamknęli w tej przestrzeni wokół stawu, w którą stronę nie pójdą, to zawsze wrócą tam, skąd wyszli. Oczywiście próbują różnych konfiguracji tej drogi, a to na skróty, a to na skuśkę tak zwaną, nic to nie daje, no i w końcu wpadają w panikę, ale okazuje się, że tam oprócz nich jest ktoś jeszcze. Ktoś, kogo się pierwotnie boją, no a potem cóż, okazuje się, że to jest ktoś dla nich bardzo bliski, acz nie do końca przyjazny. I tutaj, Marku, jest zagwozdka tego typu, jaka się pojawia praktycznie od kilku naszych spotkań. To znaczy, czy powiedzieć więcej, czy nie powiedzieć więcej, bo tego typu film, jeżeli za dużo powiemy, to będzie zrujnowany dla odbiorcy. Ewentualnie przyda się to tym, którzy tego filmu nie zrozumieją, ale nie wiem, czy się zatrzymać w tym momencie, no bo oni wpadają w tą pętlę czasową, tylko to nie jest taka zwykła pętla. O, tu się ugryzłem w język właśnie, powiedziałbym jedno słowo za dużo. Co jeszcze powiem ci, no może tak przejdźmy do tych naszych pluso-minusów tradycyjnych teraz. Takim plusem
to jeszcze
jest...
coś, no? To jeszcze coś powiem, bo być może ten film dlatego wydał mi się interesujący, że miałem taką gonitwę myśli, o której już wspomniałem. Otóż ja starałem się dopasować do fabuły, do tego, co oglądamy na ekranie, różne teorie, różne kalki z innych utworów, czy to literackich, czy filmowych, co tam się właściwie dzieje. No i powiem Państwu, kiedy Piotr wspomniał o tym, że ten film świetnie pasuje na kanał Wehikuł Wyobraźni, to nie tylko nie wypada mi się z nim nie zgodzić, ale przyklasnę, bo to może być film na przykład o tym, że symulacja jest takim elementem, który należy rozważyć na poważnie. W pewnym momencie przychodzi nam to do głowy, ale też te zabawy z czasem, że tak sobie to określę, w pewnym momencie wypychają tę pierwotną symulację, przynajmniej u mnie tak było. Potem jeszcze miałem takie wrażenie, że gdzieś tam dotykamy wszechświatów Everetta, no po prostu kolejne warianty poznajemy i tak dalej, i tak dalej. To nie jest film, w którym dostaniecie Państwo odpowiedź, albo tak nie do końca. Niemniej jednak wyobraźnia to się Państwu z całą pewnością uruchomi i bardzo słusznie, ponieważ da się ten film, jego fabułę, to co Państwo widzicie, wytłumaczyć na kilka sposobów przynajmniej. W dodatku, i tu teraz ja muszę uważać, żeby się w odpowiednim momencie w język ugryźć, końcówka, no ona już po prostu no powoduje, że Państwo mówicie sobie, miałem rację. Bez względu, tu się śmieję, bez względu na to, może nie bez względu, ale istnieje szereg teorii, które Państwu przyjdą do głowy, które mogą tę końcową sytuację wyjaśniać. Uf, wybrnąłem z ciężkiej sytuacji i nie opowiedziałem Państwu filmu.
Tak, jeżeli chodzi o te plusy i minusy, zacznę może od tego, że to jest film, no jak powiedziałeś, tani. Nie widzimy tam aktorów, którzy nie wiadomo, gdzie grali. To są aktorzy w sumie nieznani dla mnie absolutnie. Ona taka pyskata, on tak się tam korzy przed nią. I jest element humorystyczny. Ale to nie jest taki element humorystyczny, Marku, jak w amerykańskiej komedii, że wiesz, ha, 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 gag, chłop za babę przebrany. Nie, jest to dość subtelne. I to jest plus, według mnie. Od czego by tu jeszcze zacząć, jeżeli chodzi o te kwestie oceny? No bo wiesz, każda taka kwestia związana z oceną, ona nam podpowiada słuchaczom, o czym ten film jest. No to może powiem tak. Wiesz, tego typu filmy, chociaż proste, bardzo proste, to są one dla twórców sporym wyzwaniem. Bo stworzyć historyjkę o tym, że się ktoś zagubił w lesie, to jest jedno. Ale wiesz, utrzymać napięcie przez te... No to jest trochę dłuższy film chyba, z tego co pamiętam. On ma więcej niż 90 minut. Utrzymać napięcie przez ten czas i doprowadzić do sensownego w miarę końca, to już jest sztuka. To tak jakbym, nie wiem, poszedł na grzyby i ty byś kręcił, ja bym się zgubił i bym chodził. No to powiedział, o Boże, co tam można pokazać? A tu się jednak udaje. I szczerze powiem, że pomimo tego, iż mamy tam parę aktorów, staw i trochę lasu, to wychodzi nam naprawdę dobre widowisko. I to jest takie widowisko, które, jak mówię, no musicie mieć też ochotę, żeby coś takiego obejrzeć. To nie jest film rozrywkowy, aczkolwiek z drugiej strony trochę tak, bo ta zagadka, którą on oferuje, nie jest taka... wiesz, smętna, taka przygnębiająca. To nie jest takie science fiction, jak żeśmy, na które żeśmy się skarżyli jakiś czas temu, że tam jakieś smuty, jakieś wyobrażenia, nie wiadomo po co. Tu jest to fajne, fajnie pokazane. Okazuje się, że najprostszą historię da się przyciągnąć do ponad 90 minut.
No właśnie uśmiechnąłem się, Piotrze, bo... Wyobraź sobie, że ten film ma 84 albo 86 minut i zastanawiam się, to, że odniosłeś wrażenie, że on trwał dłużej, to może być in plus albo in minus. Ja oczywiście zakładam wariant.
Ja się zagubiłem, widać, tej pętli czasowej, także zauważ, że to, ale coś w tym może być, że ten film się dzieje jednocześnie tak niespiesznie, a jednak podąża do przodu, że mamy wrażenie, że sami się w tym czasie gubimy. Ja miałem wrażenie, że on trwa przynajmniej, wiesz, tam 100 minut albo coś w tym stylu.
Wiesz co, ja się wcale nie dziwię. Rzeczywiście to, na co zwróciłeś uwagę, że te pętle, które się pojawiają, one się nakładają i człowiek rzeczywiście może mieć takie wrażenie. W związku z tym ta moja interpretacja in plus jest jak najbardziej, myślę, zasadna. Cóż jeszcze o tym filmie? No powiem Państwu, że on nie przestaje mnie zadziwiać, bo ja podszedłem do niego jak do jeża. No, jak sobie dwoje aktorów biega po ekranie, to człowiek na początku ma takie wrażenie, że no nie, no z tego nie może być nic dobrego. Nawet jak się tam później pojawiają ze dwie następne postacie, a takie dosyć enigmatyczne zresztą, i znowu nie mogę Państwu powiedzieć, kim one są, ale no przyjmijcie Państwo, że się przynajmniej jeszcze dwie osoby pojawiają. To i tak naprawdę niewielu ludzi się po tym ekranie kręci, a jednak to jest film, przy którym ma się wrażenie, że się bardzo dużo dzieje, a paradoks polega na tym, co już powiedział Piotr, że on się w gruncie rzeczy dzieje nieśpiesznie. Nie wiem jeszcze, jak oddać nastrój, czy po prostu to, co obserwujemy na ekranie, ale ta przedziwna mieszanka powtarzających się, no nie tyle scen, co powtarzających się miejsc, powroty w to samo, no znowu muszę powiedzieć miejsce, no tak, w to samo miejsce, znak o zakazie kąpieli. To jest enigmatyczne, co mówię, ale sami się Państwo przekonacie. Jakby zaburzenie nie tylko czasu, ale również przestrzeni. To wszystko sprawia, że my wsiąkamy w tę tajemnicę i rzeczywiście czas nam się może wydłużyć i sam byłem tego, nie wiem, ofiarą jednak. No, tak jak już powiedziałem, tracę wiarygodność, bo się nie strzelają, a z drugiej strony te dialogi, one, znowu, to nie jest film przegadany. To małżeństwo w związku z tym, że oni tak nie pałają do siebie sympatią, przynajmniej na początku, no też za dużo ze sobą nie dialogują. I znowu przeskoczmy kilkadziesiąt minut, a w pewnym momencie mówią, że się kochają. Dlaczego i jak to wszystko wygląda? No to musicie już Państwo po ten film sięgnąć, ale ja jestem zdziwiony, naprawdę. Zacząłem dzisiejszą naszą rozmowę, Piotrze, od tych 14 000 dolarów, to naprawdę jestem zadziwiony, że w tej kwocie, w tym budżecie da się zrobić film. No znowu, nie przesadzajmy, to nie jest film wybitny, hollywoodzki, z masą efektów specjalnych. Umówmy się, że tu prawie nie ma, znaczy właściwie to nie ma efektów specjalnych. A jednak te 14 000 dolarów, maniakalnie to będę powtarzał, wystarczają, żeby zrobić widowisko interesujące, naprawdę interesujące. No cóż, proszę Państwa, no zdziwiony jestem. Sam nie mogę w to uwierzyć, ale to jest film, przy którym nie będę narzekał tak bardzo, jak czasami narzekałem przy wielkich hollywoodzkich gigaprodukcjach. I tam nie miałem takiej satysfakcji z obejrzenia obrazu, jak tutaj, no. Świat stanął na głowie, zwariował kompletnie.
Tak, ale 14 000 dolarów to jest chyba jakieś 50 kilka tysięcy złotych. To powiem Ci, że nie wiem, Maja Ostaszewska, czy na przykład Andrzej Grabowski, czy inny aktor polski, to by nawet nie pierdnął za tyle. A tutaj udało się zrobić coś fajnego. To nie jest arcydzieło, nie oszukujmy się. Natomiast minus. Minusem jest trochę dla mnie zakończenie. Wiesz, ja nie to, że się czepiam, tylko spodziewałem się czegoś bardziej wysublimowanego w tym wszystkim, bo to zakończenie nam nie daje do końca też odpowiedzi, co się tam wydarzyło. Raczej nam zwraca uwagę na to, co, jak przetrwać w tym miejscu. Nie do końca mi się to spodobało. To było dla mnie takie amerykańskie zakończenie, że wiesz, jakby było inne, to by pewnie tamtejsza publiczność powiedziała, zanudzili nas. W pewnym momencie się dowiadujemy, kim są osoby inne niż bohaterowie zamknięci w pętli i tutaj naprawdę się gryzę w język. Zaczynamy sobie wtedy zadawać pytania, co tam się dzieje i czy, no tutaj już się wysprzęgle, bo już muszę dokończyć, czy ta pętla obejmuje także resetowanie żyć, resetowanie życiorysów. No i co przede wszystkim ją wytworzyło? Tu chociażbyśmy stanęli na głowie, to nie otrzymamy odpowiedzi na to pytanie, co się z nimi właściwie stało. Oczywiście zawsze się pojawią takie interpretacje, które zwracają uwagę na psychologiczną stronę tego filmu. Dla mnie to już za dużo by było, by go interpretować w ten sposób. Ale Marku, ciekawa rzecz. W pewnym momencie nasi bohaterowie się zaczynają zastanawiać, czy są w piekle. I powiem ci, dało mi to do myślenia, od razu mi się skojarzyło z różnymi dywagacjami na temat chociażby natury tego, gdzie żyjemy, tak? Bo przecież pamiętasz taką naszą rozmowę w Wehikule Wyobraźni na moim kanale, gdzie podejmowaliśmy, gdzie rozwijaliśmy temat alternatywnych wizji życia po życiu. I pamiętasz, że jednym z punktów było to, że my już w piekle żyjemy. I oni się nagle orientują, przebywając nad tym stawem i widząc, nie powiem co, że może właśnie oni w piekle są, że to, że oni już nie żyją. I teraz są zmuszeni do obserwowania tego, co się dzieje. Ja myślę, że tutaj chyba jakaś taki element uroku tego filmu na ciebie zadziałał, bo to bardzo pasuje właśnie do natury twojego kanału.
A poza tym, myślę, że ta końcówka, na którą narzekasz, słusznie narzekasz, ona jednak dobrze wpisuje się w ten obraz, który przedstawiłeś przed chwilą, czyli piekła, w którym coś przeżywamy i to przeżywamy tak w sposób taki zmultiplikowany na różnych poziomach. Jesteśmy jednocześnie alfą i omegą i znowu się muszę gryźć w język, więc na tym pozostanę. Natomiast jeszcze na jedną rzecz zwróciłeś uwagę, niebacznie, ale no niestety muszę pociągnąć. Otóż w pewnym momencie myślę, że każdemu widzowi włączy się taki tryb psychologizmu, bo ten film zaprasza do takiego psychologicznego rozwałkowania tego, co widzimy na ekranie. Specjalnie używam tego zwrotu rozwałkowania, bo no, nie oszukujmy się. Jeśli człowiek nie jest, ja przynajmniej nie jestem jakimś znawcą filmu, to no, siłą rzeczy to, co robię, to jest takie rozwałkowywanie treści, a ewentualnie kuchenna psychologia. To tak bym to określił, to co za chwilę zrobię. Ale ten film można również spróbować interpretować jako opowieść o życiu człowieka w małżeństwie, o pewnych wzlotach i upadkach, o tym, jak to w ogóle wygląda nasze życie. Ja mam przez cały czas wrażenie, kiedy to mówię, wypowiadam te słowa, że włączył mi się wtedy gen nadinterpretacji. No, nie mogę się pozbyć tego wrażenia, niemniej jednak mam obawy, a może to dobrze, że się Państwu też włączy, że coś takiego zaistnieje w przypadku większości widzów. Człowiek zaczyna szukać w tym filmie drugiego dna, kiedy już zaczyna, no może nie domyślać się, o co chodzi, ale jakoś tam sobie teorię człowiek ukuje, wymyśli i przywiąże się do niej, to zaczyna myśleć o tym filmie jako o takiej wielkiej alegorii obejmującej, tak jak powiedziałem, życie, może małżeństwo, może w ogóle trwanie, kondycję człowieka. No i to można tak rozszerzać dowolnie. Sami Państwo wiecie, że jak ktoś się bierze za takie psychologizowanie, a szczególnie, tak jak powiedziałem, psychologizowanie kuchenne, to zaczynają mu różne rzeczy wychodzić. Oszczędzę tego Państwu, ale zwróćcie Państwo uwagę, że da się ten obraz również pod tym kątem oglądać.
Znaczy powiem ci tak, Marku, ty masz rację z tym psychologizowaniem, bo o to chodzi w wielu produkcjach. Tu się akurat udało zamknąć tą warstwę psychologiczną w tak sprytny sposób, że nie trzeba było tworzyć jakichś tam, wiesz, nie wiadomo jakich scen, instytucji i zabiegów. Ale jesteśmy w Filmotekarium, to jest program, w którym akurat te kwestie są spychane na drugi plan. Nas interesuje fantastyka, science fiction. Owszem, można rozczytać ten film w ten sposób, natomiast czy mnie to by bawiło? Wiesz, ja byłem rocznikiem eksperymentalnym w edukacji i taka ilość głupot, jaką we mnie się kładło odnośnie interpretacji tekstów literackich, to mnie tak mocno zniechęciła do nadmiernego interpretowania, że dziś jestem na to uczulony w znaczny sposób. Co autor miał na myśli, chcąc pokazać staw i dwóch zagubionych małżonków? No dla mnie, jako takiego typowego pożeracza filmów i fantastyki, no to właśnie to, że jest staw, jest coś dziwnego i jest jakaś gra psychologiczna. Natomiast gdybyśmy się chcieli dopatrywać symboli i odniesień, tym bardziej tych, wiesz, tych postępowych takich we wszystkim, to byśmy zgłupieli, muszę ci powiedzieć. Ja nie zaprzeczam, że ten film taki wydźwięk ma i pewnie to też jest taka gra filmowców i twórców, którzy dorabiają też trochę ideologii do nawet najprostszych obrazów, ale jak mówię, to jest Filmotekarium, my tutaj filozofią się interesujemy i bardzo ją popieramy, ale uważamy film za sztukę przynajmniej w tym zakresie, jaką ją poruszamy, jak to ładnie określasz, Marku, sztukę ludyczną, czyli nas film ma przede wszystkim bawić i zastanawiać, a do filozofowania to jest Schopenhauer, ewentualnie jakaś telewizja śniadaniowa. O.
Ta telewizja śniadaniowa szczególnie mnie ujęła w wydaniu filozoficznym. Chciałbym to kiedyś zobaczyć, a jakbyście państwo chcieli bardzo, bardzo jakoś zdołować filozoficznie, polecam Hegla, szczególnie późne dzieła. Na pewno państwo przy tym dobrze, szybko zaśniecie. A wracając jeszcze na chwilę do filmu, kiedy ktoś zapytałby mnie wprost, obejrzeć? Tak, jak najbardziej obejrzeć. Czy gwarantuje państwu świetną zabawę? Nie. Nie gwarantuje, chociaż zakładam, że spora część naszych słuchaczy no przynajmniej nie wyjdzie, nie przestanie tego filmu oglądać, to już jest duży sukces, a poza tym z seansu nie wyjdzie zniesmaczona. Najwyżej w jakiś sposób będzie takie poczucie niedopełnienia, niedopowiedzenia, chociaż, żeby znowu paradoksy się mnożyły, to tam na końcu jest bardzo jednoznacznie to rozwiązane. Tak jak Piotr mówił, amerykańska publiczność nie wybaczyłaby, gdyby to nie było podane w sposób prosty. No więc jest w sposób prosty podane, ale to można reinterpretować, ale dzisiaj pojechałem z tą interpretacją. No nieważne. W każdym razie zostawia nas ten film jednak z pewnym poczuciem, że nie do końca wiemy, czy aby na pewno to się stało, co się stało. I to też jest zaleta tego filmu. Ja w każdym bądź razie nie będę państwa namawiał do tego, żebyście ten film porzucili. Wręcz przeciwnie, warto to zobaczyć, naprawdę. To nie jest jakiś głupi eksperyment. Warto to zobaczyć chociażby po to, i to jest zupełnie poza rozumem, co w tej chwili powiem, żeby poczuć taki dreszcz grozy pierwotnej. Bo kiedy boimy się, właściwie nie wiemy czego, to jest to zetknięcie z grozą w czystej postaci. Strach. No, właściwie nie strach, lęk. Lęk, lepsze określenie. Lęk zdecydowanie. Bo za cholerę nie wiadomo, czego tak naprawdę się boimy.
Mhm. Tutaj ostatnie moje słowo. Tydzień temu mówiliśmy o filmie Wounds, rany. I zobacz, on też był głęboko symboliczny, w sumie też prosty, ale tam jednak przesadzono z pewnymi rzeczami. A tutaj otrzymujemy danie, które jest proste, ale dobre, jak frytki. Czyli nie zawsze jest tak, że to, co jest tanie, to, co jest tym kinem indie, co jest kinem niezależnym, musi być złe, natomiast też nie zawsze musi być dobre. Pamiętajcie o tym, dlatego że wybierając filmy do filmotekarium, szukając nowości przede wszystkim, natknąłem się już na tyle naprawdę badziewnych produkcji różnego typu, które omijamy, żeby was nimi nie zasmucać i nie przestraszać, że dochodzę do wniosku takiego, że te gatunki, o których mówimy, czyli thriller, science fiction, mystery, horror, one cały czas poszukują i one raz trafiają lepiej, raz trafiają gorzej. W przypadku Brightwoods mamy taką sytuację, że jest trochę powrót do korzeni. Naprawdę prościutka historia, z której się robi fajne widowisko. I powiem ci, że to nawet jest taka lekcja trochę dla twórców, którzy się wiążą z tymi wszystkimi serwisami streamingowymi. Czasami się okazuje, że to, co proste, przeraża najbardziej. Tak jak wielokrotnie mówiłem, że najdziwniejsza jest rzeczywistość. Nie trzeba poszukiwać czasami, szukając inspiracji do scenariuszy, nie trzeba sięgać do bardzo jakichś tam wyimaginowanych światów. Warto się czasem przyjrzeć po prostu temu, co się dzieje obok nas. To by było na tyle.
Do usłyszenia.